Chciałbym zacząć od takiego pytania. Czy macie w swoim domu coś, co kiedyś pożyczyliście od kogoś i zapomnieliście oddać? Macie. Mój teść jest bardzo wrażliwy w tym temacie, więc no, rozumiecie. Ja mam tutaj dwie takie książki. Jest to Historia sztuki, tom 9 i 10. Jakiś czas temu pożyczyłem, chyba 2 lata minęły, może 3. Oddaję, właściciel jest na sali, więc tu kładę. Ale tym samym chcę powiedzieć, czego tam szukałem, kiedy pożyczałem tą historię sztuki. Kilka lat temu z podziwem patrzyłem na architekturę i sztukę początków XX wieku. Do tego była mi potrzebna ta historia sztuki. Zachwycały mnie proste formy, które pozornie są pozbawione zupełnie jakiejkolwiek treści. Oto przykład, który znalazłem w tej książce. Na ekranie widzimy 3 obrazy Aleksandra Rodczenko. Artysta zaprezentował je na wystawie w 1921 roku. Rozumiem, że nie rozumiecie, ale to jeszcze chwilka. W komentarzu do tych obrazów artysta wyjaśnia, że na płaszczyznach płócien nie należy przedstawiać jakichkolwiek form, gdyż powierzchnia płaska już sama jest w sobie formą. I taka forma jest dla mnie piękna. Ale oprócz formy istnieje jeszcze funkcja, czyli pewna rola dzieła. Sztuka ma przecież pewne zadanie, ma choćby pobudzać nas do myślenia, do przełamywania pewnych schematów w naszym umyśle. Rozdział, w którym znajduje się to dzieło w tej książce, zatytułowany jest Nowa sztuka dla nowego człowieka. Lata, w których dzieło powstało, są to czasy szybko następujących przemian społecznych. Ludzie też fascynowali się wszystkim, co jest nowe. Uważali, że możliwości techniki są wręcz nieograniczone, że zmienią świat raz na zawsze, że XXI wiek będzie cudownym czasem dla naszej Ziemi przez to, co technika nam oferuje. Więc wszystko miało być nowe i artyści też potraktowali to poważnie. Sama sztuka też uczyła myśleć w zupełnie nowy sposób, czyli wyzbywać się jakichś schematów. Wcześniej dzieła sztuki przedstawiały jak najwierniejsze odwzorowanie rzeczywistości, tak? Czyli jeżeli na obrazie było widać to, co w rzeczywistości, to on był dobry. Ale w drugiej dekadzie XX wieku zaczęły powstawać takie dzieła jak to, dzieła abstrakcyjne. Aleksander Rodczenko zaczął studia nad rolą i funkcją linii, którą uważał za podstawę wszelkiej konstrukcji. Mamy więc piękną formę. Mamy też funkcję tego dzieła, no miało czegoś uczyć. Zależność między tymi dwoma jest bardzo ciekawa, tak? Zależność między formą, tym jak coś wygląda, a funkcją, czyli rolą jaką pełni. Aby sprawę trochę uprościć i przemówić do tych, których sztuka w żaden sposób nie interesuje, przyniosłem ze sobą 2 komputery sprzed 10 lat. Mają podobną moc obliczeniową, mają podobnej pojemności dysk twardy, różnią się jednak znacznie, tak? W jednym przypadku tym forma ma o wiele jest ważniejsza niż funkcja tej maszyny, w tym przypadku nikt nie myślał o formie, liczy się tylko funkcja, tak? I zresztą ten komputer jest do dzisiaj używany przez programistę. Ten no, można by używać do ściągania poczty czy czegoś tam, ale do niewielu rzeczy. Więc autor dzieła musi zdecydować, co jest ważniejsze dla niego. Czy forma, że coś jest piękne, niewielkie, tak jak w tym przypadku ten komputer, czy ma być byle jakie, wyglądać brzydko, ale spełniać swoją funkcję. Co jest ważniejsze, czy forma, czy funkcja? Dzisiaj przyłożymy to pytanie do kościoła. Co w nim jest ważniejsze, czy forma, czy funkcja, jaką ma spełniać? Kiedy mówię kościół, w głowach wielu naszych rodaków pojawia się taki stereotypowy obraz, na przykład taki, który pojawi się na ekranie. Jest to Kościół Mariacki. Jaka jest zależność między formą a funkcją? Przecież architekt, projektując tą budowlę, miał jakiś cel, tak? To nie jest przypadek, że on wygląda w ten sposób. Powstanie Kościoła Mariackiego datuje się oczywiście na XIII wiek. W tym czasie dominował styl gotycki. Co to oznacza? Tu szybko przeczytam, co jest napisane o tym w encyklopedii, dosłownie kilka zdań. Architektura gotycka w zamierzeniu jej twórców miała w doskonały sposób odzwierciedlać boską naturę i wielbić Boga. Strzelista i ogromna bryła kościoła stała się symbolem czasów, w których religijność łączyła w sobie wyprawy krzyżowe i pragnienie wzniesienia się ku Bogu. Barwne światło przenikające do wnętrza przez wysokie witraże stwarza wrażenie uduchowienia, a powtarzające się we wnętrzu wertykalne linie i znaczna odległość do sklepienia kieruje wzrok ku górze. Więc widzimy, że jak ktoś budował ten kościół, czy go projektował, to sama forma miała też spełniać funkcję. Ogromna budowla i strzeliste wieże, tak jak czytamy, miały pokazać, że Bóg jest wielki, w związku z tym człowiek, który tam wchodził, czuł się malutki. Światło przenikające do wnętrza miało dawać wrażenie uduchowienia, że jest to jakaś wyjątkowa chwila, kiedy tam jesteśmy. Bardzo wysoki strop miał sprawić, by wzrok człowieka wędrował ku górze. Więc forma i funkcja zawsze są ze sobą powiązane, albo zazwyczaj. Powstaje pytanie, co jest ważniejsze. I odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka oczywista. Żeby przyłożyć to pytanie do kościoła, potrzebujemy zastosować taki zabieg białej tablicy, czyli na chwilę wymazać z naszej głowy wszystkie skojarzenia ze słowem kościół, no i popatrzeć, co na ten temat mówi Nowy Testament. Pierwszy fragment, Ewangelia Marka, 13 rozdział. Gdy Jezus wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów, nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle. Jezus mu odpowiedział, widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. I od razu też Jana 4. Nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. W czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi, istniała wielka, wspaniała budowla, była to świątynia w Jerozolimie. I uczniowie patrzą na nią z podziwem, ale Jezus do tego budynku nie przywiązuje większej wagi. Mówi krótko, nie zostanie tutaj kamień na kamieniu. W Jana, Ewangelii Jana mówi, że już jest czas, by prawdziwi czciciele Boga oddawali Mu cześć nie w świętych miejscach, ale w duchu i prawdzie. Początkowo władcy ówczesnego świata, czyli Rzymianie, całkowicie zlekceważyli powstanie chrześcijaństwa. W ogóle nie przejmowali się tym, co widzieli. A kiedy się ocknęli, żeby je zwalczyć, ze zdumieniem stwierdzili, że nie mają od czego zacząć. Tak? Jak czytamy w formule mocy, chrześcijanie nie mieli żadnych świątyń ani ołtarzy. Zbierali się wokół duchowej obecności Chrystusa, najczęściej po domach, a zamiast ołtarza mieli stół z zastawioną wieczerzą. Dla pierwszych chrześcijan nabożeństwem było nie przybycie na określone miejsce w określonym czasie, nie uczestnictwo w określonym rytuale czy liturgii, nie przyniesienie ofiary, lecz według słów Jezusa Bóg jest duchem, Jego czciciele powinni Mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Nabożeństwem dla nich była społeczność z Bogiem, tej niewidzialnej i nieśmiertelnej cząstki osobowości człowieka z niewidzialnym i nieśmiertelnym Bogiem. Odczuwanie Bożej obecności, przyjaźń z Bogiem. To było oddawanie czci Bogu. Jakim zaskoczeniem było to dla ludzi, którzy jak Żydzi i Samarytanie kłócili się o prawdziwe święte miejsce w Jerozolimie czy na Gerazim. Pogan, którzy lądem i morzem zdążali do świętych miejsc w poszukiwaniu społeczności z bóstwem, ofiarników przynoszących do ołtarzy swoje zwierzęta. Nawet w łonie pierwszego zboru chrześcijańskiego powstał spór o istotę nabożeństwa. Stronnicy judaizmu utrzymywali, że religia polega na zasłużeniu sobie łaski Bożej przez przestrzeganie zakonu. Jednak wszyscy przychylili się do zdania apostoła Piotra, że raczej należy złożyć ufność w łasce i miłości Boga. Więc widzimy, że dla pierwszych chrześcijan przez pierwsze nawet chyba trzy wieki nie było czegoś takiego jak budynek kościoła. Chrześcijanie spotykali się we własnych domach. Nie było żadnego kultu, nie było liturgii. Jezus tego nauczał, przeniósł miejsce kultu ze świętych miejsc, ze świętych gór do serca, do ducha człowieka. Gdy więc mamy powiedzieć, czym jest Kościół, nie możemy odpowiedzieć, że jest budynkiem, że jest świętym, wyjątkowym miejscem. Budynek ma pełnić pewną funkcję, a forma, którą on przyjmuje, ma temu służyć. Nie wszyscy tą zależność rozumieją. Niektórzy chrześcijanie, którzy odwiedzają naszą wspólnotę, nie rozumieją tej prawdy, że w naszej wspólnocie forma nigdy nie była świętością. Że formę używamy jako narzędzia dla spraw bardziej istotnych. Odejście od tradycyjnego modelu nabożeństwa nie jest wyrazem tego, że lekceważymy tradycję, ale uważamy jednak, że forma musi się zmienić w momencie, kiedy przestaje spełniać daną funkcję. Więc Kościoła nie określa budynek, nie określa go porządek nabożeństwa. To są rzeczy, które możemy zmieniać, bo są one tylko narzędziami, żeby spełnić pewien cel. Apostoł Paweł powiedział do swojego ucznia Tymoteusza: zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Biblia w żadnym miejscu nie uczy nas zachowywać tradycji. Apostoł Paweł nie mówi do Tymoteusza: zachowaj wzorzec naszych spotkań, zachowaj wzorzec nabożeństwa, którego cię nauczyłem, i strzeż go z pomocą Ducha Świętego. Apostoł Paweł niczego takiego nie mówi, bo forma ma trzecio, może czwartorzędne znaczenie. Za to mówi o tym, co tak naprawdę w Kościele jest istotne. Co to są za rzeczy? Czytamy tutaj o wzorcu w wierze i miłości. Wzór wiary i wzór miłości to jest rzecz, która definiuje Kościół. I apostoł Paweł mówi, żeby Tymoteusz jako ktoś, kto przewodził Kościołowi w Efezie, że ma za wszelką cenę strzec tego dobrego depozytu, tak? Ma go pilnować, że nie określa ich budynek, nie określa ich forma, jaką przyjęli w tym czasie. Istotą jest wzór miłości i wzór wiary. W dzieciństwie, ze względu na pracę mojego taty, odwiedzaliśmy wiele wspólnot w Polsce i większość z nich, z tego co pamiętam, była wspaniałym miejscem. Czy jak tam wszedłem, chciałem tam przebywać. Było widać, czy było można odczuć wzajemną miłość czy szacunek jednych ludzi do drugich. Było wielu ludzi, którzy byli wzorem wiary dla tych młodszych w wierze, dla pozostałych. I niektóre z tych miejsc dzisiaj stały się takim miejscem przykrym. Dlaczego? Bo pewien depozyt, pewien skarb, który ma wspólnota, nie został upilnowany. Wzorzec zasad dotyczących wiary, dotyczących miłości nie został upilnowany. I co z tego, że dzisiaj jest budynek kościelny, co z tego, że jest tam jakiś porządek nabożeństwa, skoro brakuje tego, co jest istotą Kościoła: zdrowych zasad, wzoru miłości i wzoru wiary. Forma została, ale nie spełnia już swojej funkcji. Ile wart jest budynek kościelny? Tyle, na ile spełnia swoją funkcję. Na ile jest warty porządek spotkania, to jak ono wygląda? Na tyle, na ile spełnia swoją funkcję. W kościele funkcja jest ważniejsza od formy. Wszyscy lubimy tradycję, lubimy czuć się bezpiecznie, kiedy wszystko powtarza się tak samo, kiedy nie ma zmian, prawda? Ale Kościół nie jest miejscem, gdzie mamy się tylko czuć dobrze. On ma też inną funkcję, o czym będziemy później mówić. W Kościele funkcja jest ważniejsza niż forma. To funkcji mamy pilnować, a formę możemy zmieniać, ile tylko chcemy. Niektórzy chrześcijanie przyjeżdżając do Bielska, szukają tutaj czegoś klasycznego, tak? Czyli modelu nabożeństwa, które widzieli przez całe swoje życie. Prawdopodobnie nie rozumieją naszego zamysłu, że forma jest tylko narzędziem, by wyrazić to, co jest istotne. Nie jest skarbem, który posiadamy jako wspólnota. Jest tylko narzędziem, żeby skarb zachować. Jako wspólnota pilnujemy tego, co jest istotne, czyli pewnych zasad. Pilnujemy wzoru wiary w naszej wspólnocie i wzoru wzajemnej miłości. To jest nasz skarb, to jest depozyt, którego musimy pilnować, bo on nas definiuje jako Kościół. Uczeń Jezusa mówi: mistrzu, popatrz, jakie piękne kamienie, jakie budowle. A Jezus mu mówi: no i co z tego? Nie zostanie z tego kamień na kamieniu. Jezus zapowiedział zburzenie świątyni około 70 roku. Uczniowie mieli sentyment do tego miejsca. Wielka świątynia też pokazywała, jakie oni mają jako Żydzi znaczenie. Pozwalała zachować im ich tożsamość w takich trudnych dla nich czasach. Ale Jezus nie ma sentymentów. On nie patrzy w tamtą stronę. Chociaż wie, że ta świątynia będzie zburzona, z jego oczu nie płynie ani jedna łza. A każdy Żyd, który by usłyszał, że ona będzie zburzona, płakałby. Tak było to dla nich ważne. Więc Jezus nie ma sentymentów, pokazuje, że to nie ma wartości, że nie to definiuje dzieci Boże. Na sentymentach nie da zbudować się Kościoła, wręcz przeciwnie, w pewien sposób niszczy się go, dlatego że odbiera się funkcję, jaką ma spełniać. Więc jako wspólnota nie mamy ustrzec budynku, ale wzoru wiary i miłości, który dzisiaj pośród nas jest. W piątek kupowałem kwiaty na urodziny mojej mamy. Znam tego kwiaciarza, bo jest do naszym sąsiadem, tam gdzie kiedyś mieszkałem, byliśmy sąsiadami. I w czasie, kiedy przystrajał te róże, wywiązała się rozmowa. I pan kwiaciarz ciągnął mnie za język, ciągle zadając mi pytania. Ostatni raz się widzieliśmy, kiedy jeszcze byłem na studiach, studiowałem teologię. No i on pyta, co u mnie słychać i tak dalej. I w końcu zadał mi pytanie, czy jestem pierwszym pastorem w rodzinie, czy to jest tak od pokoleń. Więc musiałem mu powiedzieć zgodnie z prawdą, że mój tata jest pastorem, mój dziadek Krzysztof był pastorem, mój pradziadek Aleksander Kircun też był pastorem, a co dalej, to niestety nie pamiętam. Ale jest ważne pytanie, co ja z tego wszystkiego mam? Jaka jest spuścizna tego, że to wszystko dzieje się od pokoleń? Czy zostało mi przywiązanie do tradycji? Czy mój pradziadek Aleksander pokazał jakiś wzorzec, jak to wszystko powinno wyglądać, jak Kościół powinien wyglądać i następne pokolenia go bezmyślnie powielają? Czy mój dziadek albo Krzysztof był dumny z tego, że jest baptystą, miał to wypisane na koszulce i teraz ja mam tą dumę nieść dalej dla następnych pokoleń? Nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Nic z tych rzeczy nie widziałem ani u dziadka, ani u pradziadka, którego też zdążyłem poznać. Nic z tych rzeczy nie ma dla mnie dzisiaj wielkiej wartości, tak jak nie miało dla nich wartości. Za to mam nadzieję, że powielę wzór ich wiary, wzór ich miłości do innych ludzi, wzór zachowywania w kościele zdrowych zasad, a nie tradycji. To ten wzór jest czymś cennym. To ten wzór jest czymś, co potrzebujemy zachować jako wspólny skarb i przekazać następnym pokoleniom. Budynek nie ma znaczenia. Forma, w jakiej się spotykamy, nie ma żadnego znaczenia. Wzór miłości, wzór wiary, wzór zdrowych zasad we wspólnocie jest tym, co potrzebujemy przekazać dalej. Przywiązanie do tradycji i do formy jest dzisiaj wielkim hamulcem dla Kościoła, tak? Bo ludzie są przyzwyczajeni, bo ludzie coś tam lubią i Kościół z czasem przestaje spełniać funkcję, jaką Chrystus mu nadał. Kościół dzisiaj nie potrzebuje przewrotu. Nie chodzi o to, żeby zupełnie lekceważyć naszą tradycję, tak? Zarówno lekceważenie, jak i kultywowanie tradycji jest ogromnym zagrożeniem dla Kościoła. Gdyby dokonać przewrotu, wszystko, co do tej pory chrześcijanie zbudowali, co jest dobre, zostałoby razem z innymi rzeczami po prostu zmiecione. Zacznijmy wszystko od nowa. I z niepotrzebnymi rzeczami zburzone zostają też te najcenniejsze. Więc Kościół potrzebuje nie przewrotu, ale powrotu do istoty swojej roli. Potrzebuje przewartościować dobry wzór nad tradycję i formę, jaką przyjmuje. Jezus powiedział, że, popatrzmy, nikt nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu, lecz na świeczniku, aby jego blask widzieli ci, którzy wchodzą. Te słowa mówi odnośnie Kościoła, a mówiąc Kościół, mówi o swoich uczniach, nie mówi o budynku jakimś. Wtedy nie było żadnych kościelnych budynków. Więc Jezus mówi, że rolą jego uczniów jest być światłem, które mają widzieć inni ludzie. To jest funkcja Kościoła. Nie stworzyć budynek, stworzyć swoją subkulturę, żyć sami dla siebie. Nie o to chodzi. Jezus mówi, rolą uczniów jest być na świeczniku, aby inni to widzieli. I kiedy przykładamy ten werset do Kościoła, wychodzi nam bardzo ciekawa rzecz. Rola Kościoła, rola naśladowców Chrystusa to jest świecić dla innych, a nie żyć dla siebie. Pod koniec czerwca w wykładzie odkrywaliśmy, że świecić oznacza przejawiać wobec świata postawy, które Jezus wobec świata przejawiał, tak? To oznacza świecić, przejawiać postawy wobec innych ludzi, które miał Jezus wobec nich. Przyjrzałem się przed tym wykładem wszystkim scenom z Ewangelii, w których pojawia się temat świątyni. I stało się tam wiele historycznych, ważnych momentów dla Jezusa. Ale znowu w oczy rzucił mi się fragment z Ewangelii Jana, 8 rozdział. Tam też pojawia się świątynia, zobaczmy. Ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku powiedzieli do niego, nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Jezus rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się, rzekł do niej, kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła, nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus, ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jest to niezwykła scena w Ewangelii, kiedy Jezus wchodzi do świątyni obrzasku, za nim ciągną wielkie tłumy ludzi, żeby go wysłuchać. Ciągnął za nim nie dlatego, że jest cudotwórcą, ale dlatego, że kiedy nauczał ludzi, szukał ich dobra. I ludzie, którzy go słuchali, potrafili to wyczuć, tak? Że Jezusowi chodzi o ich dobro, a nie o to, co on chce powiedzieć. Świętość Jezusa, która była niepodważalna dla każdego człowieka, który wtedy chodził po ziemi, nie oskarżała tych ludzi. Nie czuli się przez to gorsi, nie czuli się potępieni, nie czuli się ocenieni. Wręcz przeciwnie, spotkanie z Jezusem wzbudzało w nich nadzieję na nowy początek, że można żyć inaczej, że można skończyć z życiem w grzechu, że można zacząć życie od nowa. To była jedna z podstawowych zasad pierwszych chrześcijan, zasada nowego życia, zacząć wszystko od początku. Ale tego dnia nie skończyło się na teoretycznej lekcji, tak, którą Jezus miał w świątyni z samego rana wypowiedzieć. Dlatego, że faryzeusze przyprowadzili kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. I cały tłum, który słuchał teoretycznej lekcji Jezusa, teraz obserwuje, co się dzieje w praktyce. I to, co zrobił Jezus wtedy, było niesamowitą lekcją dla tych tysięcy osób. Jezus powiedział, jeżeli na tej sali jest ktoś, kto jest bez winy, niech pierwszy weźmie do swojej ręki kamień i rzuci w tą kobietę. I co się stało z tym wielkim tłumem, który już miał kamienie w rękach? Jeden po drugim zaczęli odchodzić, aż do momentu, kiedy sala stała się zupełnie pusta. Został tylko Jezus i kobieta. Wszyscy na tamtej sali, tak jak na tej może, czuli się winni. Wiedzieli, że nie są bez grzechu. Wtedy Jezus rzekł do kobiety, gdzie są wszyscy, tak? Gdzie jest ten tłum, który trzymał w ręku kamienie, żeby cię ukamienować? Nikt cię nie potępił? Ja ciebie też nie potępiam. Historia mogłaby się skończyć w tym miejscu, tak? I Jezus mógłby powiedzieć, nie potępiam cię, możesz już iść. To byłoby najwygodniejsze dla osób, które dzisiaj żyją w grzechu. Tak? Jezus ich nie potępia, wszystko im wybacza, daje im start w nowe życie, więc wyczyści twoje konto bez względu na to, co jest w sercu człowieka. Ale Jezus mówi na końcu do niej, idź i już więcej nie grzesz. Świecić oznacza przejawiać postawy, które Jezus miał wobec ludzi. Zadaniem Kościoła jest być na świeczniku, jest oświetlać drogę innym, to znaczy mieć takie same postawy wobec ludzi, jakie miał Jezus. I Jezus nie lekceważy grzechu. Nie mówi, że Kościół jest miejscem, gdzie zbiorą się jakcykolwiek grzesznicy, niech żyją dalej po swojemu, ale mogą tu przyjść. Jezus o tym nie mówi, on wcale nie lekceważy problemu grzechu. Przecież przyszedł na ziemię, żeby ten problem rozwiązać. Żeby to przekleństwo, które na nas ciążyło, kara za grzechy, żeby ten problem rozwiązać. Więc Jezus nie lekceważy problemu grzechu, który każdy z nas ma, ale nie potępia jednocześnie człowieka. Więc świecić znaczy naśladować Jezusa w postawach wobec innych. I naszym zadaniem jako wspólnoty jest dokładnie to robić. Traktować innych tak, jak robił to Jezus. Współczesny człowiek potrzebuje zawrócić z drogi grzechu. I Kościół jest miejscem, w którym ten człowiek o tym się dowie. W Kościele człowiek nie usłyszy, że może sobie żyć dalej jak chce, a wszystko się poukłada. Nie. Z jednej strony mówimy, że człowiek musi rozwiązać swój problem grzechu. Nawrócenie nie oznaczało tylko zmiany tam w umyśle, znaczyło coś więcej, znaczyło zawrócić całe swoje życie, zacząć od nowa nie tylko w moich pragnieniach i chęciach, ale porzucić całego starego człowieka ze wszystkimi jego problemami. Więc mamy innym mówić o potrzebie nawrócenia, tak? O tym, że grzech jest wielkim problemem. W naszej kulturze to jest lekceważone, ale my patrzymy tak, jak Biblia mówi, że grzech jest wielkim problemem. Ale robiąc to drogą Jezusa, zanim komuś powiemy o potrzebie nawrócenia i zmiany życia, Potrzebujemy jednocześnie pokazać, że tego człowieka nie potępiamy. Potępiamy grzech, a nie człowieka, który się tego grzechu dopuszcza. I świadomość, że wszyscy na tej sali zasługujemy na karę, świadomość tego, że gdyby tu był Jezus i powiedział, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, wszyscy byśmy stąd wyszli. Ta świadomość daje nam mandat do tego, żeby innym mówić o łasce przebaczenia grzechów. I funkcją wspólnoty jest świecić. I tego światła nie da się podrobić. Żadna instytucja na świecie nie jest w stanie świecić w ten sposób. Kościół jest jedynym miejscem, gdzie można to światło zobaczyć. Bo z jednej strony to światło pokazuje pewien wzór życia innym ludziom w posłuszeństwie Bogu. A z drugiej strony to światło jest nadzieją dla zepsutego człowieka, że może zacząć wszystko od nowa. I człowiek do takiego światła wręcz biegnie. Światło go nie oskarża, światło go przyciąga. Więc formę zawsze będziemy dostosowywać do tego, by wypełnić nasze zadanie, naszej wspólnoty. I to zadanie zawsze biegnie w dwóch kierunkach. W stronę świata, który dzisiaj lekceważy problem grzechu. W stronę świata, który dzisiaj ufa sam sobie, że sobie z życiem poradzi. I w stronę tamtego świata wysyłamy wiadomość. I ta wiadomość jest dobra. To nie jest zła wiadomość, że my ich potępiamy i że jak się nie nawrócą, to pójdą do piekła i tak dalej. Ta wiadomość jest dobra, że można zacząć życie od nowa. Przecież grzech jest ciężarem według Biblii, który dla nikogo nie jest czymś przyjemnym. Młody człowiek myśli, grzech się kojarzy z czymś ciekawym, ale z biegiem lat odczuwa, jak ogromnym jest on ciężarem. Więc z jednej strony wysyłamy wiadomość na zewnątrz, do świata, który lekceważy problem grzechu. I mówimy o pojednaniu z Bogiem przez Jezusa. Ale z drugiej strony robimy coś wewnątrz, tak? To jest druga funkcja Kościoła. Tak jak w Efezjan 4,16 czytamy o budowaniu siebie nawzajem w miłości. Świat nie jest jedyną, pomoc światu nie jest jedyną funkcją, jaką mamy jako wspólnota. Bo druga część tej funkcji to jest budować jedni drugich w miłości. Za chwilę zresztą, zaraz po przerwie, to będziemy ćwiczyć. W małej grupie dzisiaj będziemy mówić o tym, jak budować innych tutaj, tak, w naszym kościele. Co ja mogę zrobić, żeby pomóc komuś młodszemu w wierze. Więc zachęcam do zabrania tutaj fragmentów i do miłych odkryć. Dziękuję.